Życie. Życie. Wiara. Wiara.
Nasza codzienność.
Nasza codzienność.
Relacje międzyludzkie.
Relacje międzyludzkie.
Duchowość.
Duchowość. Czyli
w połowie miesiąca. Zapraszam, Tomasz Klimowicz.
W połowie miesiąca.
W środę popielcową rozpoczął się w kościele 40-dniowy czas Wielkiego Postu. Główne przesłanie tego okresu koncentruje się na duchowym przygotowaniu do godnego przeżywania świąt Zmartwychwstania Pańskiego, największych świąt chrześcijańskich. Ponieważ są to najważniejsze święta, dlatego domagają się specjalnego przygotowania, by móc je należycie przeżyć. Stąd też ich nazwa Wielkiego Postu, a nie jakiegoś zwykłego postu. Okres Wielkiego Postu kształtował się powoli, przyjmując różne formy, by wreszcie osiągnąć znane nam dziś oblicze. W pierwszych wiekach Wielki Post obejmował tylko Wielki Piątek i Wielką Sobotę. W III wieku poszczono już cały tydzień, zaś na początku IV na pamiątkę 40-dniowego postu Jezusa na pustyni oraz 40 lat wędrowania Izraelitów po ucieczce z Egiptu został on przedłużony do 40 dni. W wieku VII za początek postu przyjęto 6 niedzielę przed Wielkanocą. Ponieważ niedziele były wyłączone z postu, aby zachować 40 dni pokutnych, ich początek przypadał na środę, stąd środa popielcowa. Od 1570 roku był to już zwyczaj powszechnie obowiązujący w kościele. W tym dniu na znak pokuty posypywano głowy popiołem. Po Soborze Watykańskim II ujednolicono różne funkcjonujące nazwy niedziel Wielkiego Postu, także dziś nazywają się one pierwsza, druga, trzecia, czwarta, piąta Wielkiego Postu, szósta natomiast nazywa się Niedzielą Palmową, czyli Niedzielą Męki Pańskiej. Okres Wielkiego Postu trwa do liturgii Wielkiego Czwartku, która z kolei rozpoczyna właściwe jedno wielkie święto paschalne, celebrowane w ramach trzech dni, tak zwane Triduum Paschalne. W ciągu całego okresu, idąc śladem biblijnej zachęty, poszczenia, modlitwy i jałmużny, przyjmowano różne praktyki pokutne, aby uwydatnić wagę tego okresu i należycie przygotować się do właściwych świąt. W związku z tym cała zewnętrzna oprawa liturgiczna przyjęła również odpowiednią formę przez cały czas Wielkiego Postu. Na przykład nie śpiewa się Alleluja. W jego miejsce wykonuje się inny śpiew przed Ewangelią. W czasie liturgii kapłan przywdziewa szaty koloru fioletowego. W obecnych czasach, korzystając z bogactwa historycznego rozwoju tego okresu oraz śledząc biblijno-liturgiczne wskazówki Kościoła, mamy pełniejszy obraz tego, co ten czas rzeczywiście oznacza i jak się w nim najlepiej przygotować na święta wielkanocne. Jest to przede wszystkim okres duchowego przygotowania serca człowieka. Chodzi tu o to, co Kościół nazywa metanoją, czyli o trwalsze przylgnięcie do Boga, o nawrócenie serca ku Niemu oraz pojednanie z bliźnimi, wyrażone w większej wstrzemięźliwości w jedzeniu i piciu, większym zasłuchaniu się w Słowie Bożym, w czym mogą pomóc również organizowane rekolekcje parafialne, unikanie zbytecznego rozproszenia w postaci hucznych zabaw, większym skupieniu się na modlitwie, zarówno tej prywatnej, jak i wspólnotowej, wykazaniu większej wrażliwości na potrzeby innych, korzystaniu z sakramentu pokuty i pojednania, uczestnictwie w różnych ćwiczeniach wielkopostnych, na przykład w nabożeństwach Gorzkie Żale, Droga Krzyżowa lub podejmowaniu pewnych szczególnych postanowień mających wykazać bezinteresowność, szlachetność serca, uśmiech i życzliwość w stosunku do innych. Wszystkie te zachęty zbiera tradycyjna praktyka wielkopostnego skupienia się na modlitwie, poście i jałmużnie. Modlitwa to nasza rozmowa z Bogiem. To On nas powołał do życia. On nam dał dar rozmowy z sobą już tu na ziemi. Wzorem i przykładem człowieka wielkiej modlitwy jest sam Pan Jezus, Boży Syn, który przed podjęciem każdej decyzji rozmawiał ze swoim Ojcem. Modlitwa pomogła mu w odnalezieniu właściwej drogi, drogi zgodnej z wolą Boga. Pomogła mu przejść przez wszystkie trudy ludzkiego życia, aby na końcu przez męczeńską śmierć zbawić ludzkość i dojść do chwały. Podczas modlitwy otwiera się dla nas niebo. Tak się dzieje, gdy nasza rozmowa z Bogiem jest autentycznym spotkaniem z Ojcem. W modlitwie poznajemy samych siebie, nasze pragnienia, nasze słabości. Modląc się, naśladujemy Jezusa. Tak jak On, udajemy się wtedy na pustkowie, by uciec od zgiełku i hałasu tego świata. Czas modlitwy to czas najlepiej spędzony. Czasem zdarza się, że zamiast rozmawiać z Bogiem, czyli modlić się, odklepujemy wierszyki. Nie myślimy, a nawet nie staramy się myśleć o tym, co mówimy. Czasami pod wpływem emocji, napięć, stresów, nie jesteśmy w stanie odmówić pacierza. Czujemy wręcz pustkę i jałowość naszej modlitwy. Właściwie to porażka, a nie modlitwa. Chociaż Pan Bóg to zupełnie inaczej odbiera, bo wie, co się wtedy dzieje w nas. Ten moment w naszym życiu duchowym jest najlepszą chwilą na przejście do modlitwy wypływającej prosto z naszego serca. Zacznijmy rozmawiać z Bogiem. Powiedzmy Mu, co czujemy. Ponieważ modlitwa to nasza rozmowa z naszym Ojcem, Ojcem, którego kochamy. Zacznijmy od prostych słów, opisujących nasz stan. Opowiedzmy Mu o naszej bezradności. Ojcze, czuję pustkę. Nie potrafię się skupić. Jestem zmęczony. Ojcze, ratuj. Ojcze, pomóż. Nie mam już siły. To może być prawdziwy i piękny dialog z Panem Bogiem. Nasza modlitwa serca. Możemy też wybrać inną drogę. Zacząć czytać Pismo Święte, krótkie fragmenty, psalmy. Zabierając się za czytanie Pisma Świętego, rozpocznijmy od Nowego Testamentu. Ten jest jasny, bardziej czytelny i zrozumiały dla nas. Dopiero później możemy zgłębić się w Starym Testamencie. Będzie nam wtedy łatwiej go zrozumieć. Wreszcie odczytamy w sposób prawidłowy zapowiedzi tego, co opisuje Ewangelia. Są też psalmy zawarte w Biblii, jedne trudne i długie, inne proste i trafiające do serca.
Nie wiedząc, co niesie los. zielonooki mój, Boże jedyny spraw. Dopóki nam ziemia kręci się, zdumiona obrotem spraw. Dopóki czasu i progu wciąż jeszcze wystarcza jej, dajże nam wszystkim po trochu i mnie w opiece swej.
Post. Kiedykolwiek mamy pościć od pokarmów, bardzo łatwo wymyślamy argumenty i tworzymy wymówki, aby się od tego wykręcić. Proponujemy posty alternatywne, takie jak powstrzymywanie się od gniewu, zazdrości, pychy, od plotkowania itd. Nie chciałbym podkopywać się idei takich postów, lecz pozwoliłbym sobie określić je mianem cudownych diet, o których czytamy każdego dnia. A post od pokarmów nie jest tylko i wyłącznie ćwiczeniem fizycznym. Kościół zarządza post od pokarmów między innymi po to, abyśmy mogli w przybliżeniu doświadczyć tego, czego doświadczył Chrystus, gdy przez 40 dni pościł na pustyni. Post też jest środkiem, który przypomina nam o naszym głodzie Boga. Modlitwa, spowiedź i post są ze sobą powiązane, gdyż razem składają się na zadośćuczynienie za nasze grzechy. W ten sposób przygotowują nas do przyjęcia najważniejszego, ostatecznego pokarmu – ciała i krwi Chrystusa. Powstrzymywanie się od zazdrości, pychy i plotkowania powinno być naszą dożywotnią dietą, a nie taką, którą stosuje się tylko w Wielkim Poście. Sługa Boży, arcybiskup Fulton Sheen.
Rachunek kamieni. Przebudzony kamień jest bardzo zdziwiony. Z przebudzenia wynika, że nie jest kamieniem. Więc czym jest? Z jakiej materii zdziałany? Niewielkie jest moje poznanie, niewielkie. A to, co rozumiem, jest owocobraniem mojej słabej wiary. Trud mój dopiero teraz się zaczyna. Boże, który jesteś dla mnie większym ciężarem niż ja dla Ciebie, a chociaż upadam pod Twoim brzemieniem, trwam pod nim, bo pragnę zasiąść na drugim brzegu człowieka, na drugim brzegu brata, na drugim brzegu myśli, na drugim brzegu serca, przy stole pojednania, gdzie wszystko ma swój sens i ład, gdzie nie ma żadnych sprzeczności i złudzeń, gdzie duch nie walczy z oporem materii, gdzie ostry topór nie godzi w pień drzewa, gdzie krew nie płynie od ukłucia nożem, gdzie woda nie jest przeciwna ogniowi, gdzie nie istnieje szukanie i lęk. Dlatego wierzę, chociaż owa wiara, która dla innych jest ojczyzną ciszy, dla mnie jest jeszcze jedną burzą. Dlatego wciąż od nowa szukam Cię i szukam, jakby Cię za mało było w tym wszystkim, w czym Cię nieustannie widzę i czuję. Jesteś umęczony mną, Boże. ale ja także jestem umęczony Tobą. Zerwane sieci w falach Genezaret, gorzkie modlitwy, piwnice ciemności i medytacje nad tajemną sprawą, dlaczego ginie sprawiedliwy mąż, a zły zasiada w Radzie Człowieczeństwa? Dlaczego mędrzec pada pod toporem, a tłuste sadło żre włochaty szczur? Dlaczego kłamie czarna zakonnica, a Maria Curie była ateistką? Kołowrót męki, niepokój sumienia i karuzela grzechów i upadek i to pytanie, od którego bolą wargi. Powiedz, czy tę rzeczywistość może ocalić poezja? A potem znowu wszystko od początku. Zawiłe drogi, zasadzki i sidła, zerwane sieci w falach Genezaret i wizja kwitnącego figowca, który jeszcze wieczorem był uschniętym kikutem. Boże, nauki serc i intuicji, pragnę odnaleźć nici, które łączą serce ze sercem, zjawisko ze zjawiskiem. Pragnę odnaleźć kiełki wszystkich zdarzeń, ich sen i jawę, spoczynek i trud, i te klęczące w naiwnej pokorze pyłki i ziarnka, i te przeciwko Tobie zbuntowane góry gigantów, abym mógł wreszcie zrozumieć i pojąć, jak żyć, by przeżyć godnie odrobinę wrogiego czasu. Jak żyć, by nie złamać Twego imienia? Ja, celnik, który kiedyś będę Cię prosił o kromkę wieczności, jak o kromkę chleba.
Thank you. serce mi pęknie, Chrystusie, Chrystusie. I duch mój przed Tobą klęknie, a wtedy serce mi pęknie, Chrystusie, Chrystusie.
W Starym Testamencie jałmużna oznaczała gest dobroci człowieka względem jego brata jako naśladowanie czynów Boga, który pierwszy okazał dobroć człowiekowi. Jako akt religijny prowadzi do przebaczenia grzechów. Woda gasi płonący ogień, a jałmużna gładzi grzechy. Oraz jałmużna uwalnia od śmierci i oczyszcza z każdego grzechu. Ci, którzy dają jałmużnę, nasyceni będą życiem. Do dawania jałmużny zachęca Chrystus. Gdy ty dajesz jałmużnę, niech nie wie lewica twoja, co prawica twoja czyni. Dobry czyn w postaci jałmużny ma być całkowicie bezinteresowny i znany jedynie Bogu. Ważna jest także nie tyle ilość czy wielkość złożonego daru, ile raczej wewnętrzne nastawienie dającego, czyli intencja. Potwierdza to sam Pan Jezus, kiedy chwali grosz wrzucony do skarbonki przez ubogą wdowę. Wartość jałmużny jest jeszcze większa, jeśli dawana jest nie z tego, co zbywa, lecz z tego, co niezbędne, oraz gdy świadczona jest chętnie, gdyż radosnego dawcę miłuje Bóg. Jałmużna w każdej postaci powinna być wyrazem miłości Boga. Zwraca na to uwagę święty Jan Paweł II. Dawanie i oddanie się nie zależy od ilości posiadanych rzeczy, lecz od żywionej w duszy miłości do Boga. Nasze pokorne oddanie się samo w sobie może znikome, jak oliwa wdowy z Sarepty lub grosz ubogiej wdowy, staje się miłe w oczach Boga dzięki zjednoczeniu z ofiarą Jezusa. Jałmużna nie tylko wyprasza Boże błogosławieństwo, ale także leczy rany grzechu oraz chroni przed nimi. Ważne jest jednak właściwe zrozumienie i praktykowanie jałmużny. Dzielić się można nie tylko dobrami materialnymi, ale także duchowymi. Jałmużna bowiem nie jest jedynie formą materialnej pomocy świadczonej potrzebującemu. Święty Augustyn wymienia następujące rodzaje jałmużny. Nie tylko ten, kto daje łaknącemu pokarm, pragnącemu napój, nagiemu odzienie, podróżnemu gościnę, jeńcowi wykupienie, słabemu wspomożenie, smutnemu pocieszenie, błądzącemu drogę, wątpiącemu radę i potrzebującemu, co jest mu konieczne, lecz także kto daje przebaczenie grzeszącemu, jałmużnę daje, ponieważ miłosierdzie wyświadcza. Wyrazem miłości, czyli formą duchowej jałmużny, będzie więc każde zainteresowanie się także wyższymi potrzebami człowieka i w miarę możliwości zaspokojenie ich własnym działaniem lub zorganizowaniem skutecznej pomocy. Taką pomocą może być dobra rada, zachęcające i podtrzymujące na duchu słowo, porada prawna, pomoc w załatwieniu formalności i skierowanie do właściwego urzędu, wskazanie i polecenie przeczytania właściwej książki lub artykułu, wyjaśnienie spraw dotyczących życia religijnego.
Modlitwa zapisana na łodygach. W jaskini Qumran, nad Morzem Martwym, znalazłem zwój papirusów, na którym ręka wątpiącego proroka zapisała tę modlitwę. O Boże, nędzna jest moja wiara, jak kości ogryzione przez szakala. Tak nędzna, że nawet nie umiem powiedzieć, czy naprawdę w Ciebie wierzę. Ognisty bukiecie litanii i katedro moich lamentacji. To, co wydaje mi się wiarą i niezłomną kolumną, jest może tylko szukaniem i skorupą glinianej wazy, na której wypalony jest wizerunek zmarłych, spożywających chleb ciała. To, co wydaje mi się dokonaniem, jest może tylko projektem garncarza pragnącego wymodelować dzban przeznaczony do czerpania nieba. To, co wydaje mi się modlitwą, jest może krzykiem natręta biegnącego za brylantową karetą. Ale chociaż nie umiem powiedzieć, czy naprawdę w Ciebie wierzę, wiem i czuję, że Ty, Boże, we mnie wierzysz. I dlatego Twoja wiara napełnia mnie godnością i mocą. I dzięki niej jestem. Amen.